Dzisiaj ostatnie kazanie, kazanie na górze. Druga część 7 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Przeczytamy wiersza 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa, dziękujemy Ci za zakończenie kazania na górze. Prosimy Cię o to, abyś zesłał tego samego ducha, którym natchnąłeś Mateusza, aby spisał je, aby teraz oświecił nasze serce, abyśmy pojęli to, co czytamy, aby Twoje słowo stało się naszym życiem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Ten ostatni fragment kazania na górze jest zapowiedzią tego, o czym będzie Jezus mówił w ostatniej ze swoich dysput. Jak pewnie pamiętacie, w Ewangelii Mateusza znajdujemy 5 wielkich mów Jezusa. Kazanie na górze jest pierwszą wielką mową, a z kolei tak zwana dysputa, czy też rozprawa eschatologiczna jest ostatnią wielką mową Chrystusa. Znajdujemy ją w 24 i w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam Jezus zapowiada zniszczenie Jerozolimy i jej świątyni. Tutaj Jezus mówi o tym, w jaki sposób można uniknąć zniszczenia Jerozolimy i świątyni. Mówi, że jedynym sposobem na bezpieczne zachowanie domu jest posłuszeństwo słowom Chrystusa, Jego własnym słowom. Ciekawe jest to, że w tym też fragmencie Chrystus utożsamia posłuszeństwo Jego słowom z posłuszeństwem Bogu, co jest kolejnym dowodem na to, iż Chrystus jest jedną z boskich osób Trójcy Świętej. W każdym razie dom, o którym czytamy na końcu tego kazania, jest przede wszystkim Izraelem. Izrael bardzo często jest nazywany domem Izraela. Też w Nowym Testamencie na przykład Paweł w pierwszym liście do Koryntian przyrównuje Kościół do domu Bożego, czyli do świątyni. Zatem powinniśmy ten fragment odnieść przede wszystkim do Bożego ludu. Nie? W jaki sposób lud Boży może się ostać, tudzież w jaki sposób lud Boży może doprowadzić się do ruiny. Oczywiście praktycznie wszystko, o czym mówi tutaj Jezus, można odnieść również do na przykład konkretnego zboru, ale też do konkretnej rodziny, czy też do jednostki, do poszczególnych osób. W pierwszej kolejności jednak odnosi się to do Izraela. W drugiej kolejności oczywiście do Kościoła, do Nowego Izraela. Najpierw Jezus mówi o dwóch drogach. Dwóch drogach, którymi możemy podążyć w życiu i w zasadzie którymi każdy z nas podąża. Nie? Albo jesteśmy na jednej drodze, albo jesteśmy na drugiej drodze. Jezus nie pozostawia tutaj, zresztą tak jak reszta Pisma Świętego, żadnej alternatywy. Nie ma trzeciej drogi. Nie, nie ma czegoś pomiędzy. Jest to albo szeroka, albo wąska droga. Szeroka droga, która prowadzi do życia, do śmierci, i wąska droga, która prowadzi do życia. Ale oczywiście nie Jezus pierwszy mówił o dwóch drogach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że co najmniej dwa z dzisiejszych czytań mówiły również o drodze. Nie? O dobrej i złej drodze. O drodze życia i drodze śmierci. O drodze Boga i o drodze węża. Z tym wyborem jesteśmy postawieni już w drugim rozdziale Pisma Świętego. Później czytamy o drodze Abla i drodze Kaina, o drodze Sema i drodze Chama. W piątej Mojżeszowej Mojżesz przedstawia nam opis tych dwóch dróg, który zaczyna się od tych słów. To jest 11 rozdział piątej Mojżeszowej. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dziś daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dziś wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Mojżesz też mówi o dwóch drogach i mówi o konsekwencji wyboru jednej z nich. I oczywiście droga życia, droga błogosławieństwa, to jest droga posłuszeństwa Bożemu Słowu. Zresztą wcześniej w szóstym rozdziale piątej Mojżeszowej też o tym mówi Mojżesz. Piąta Księga Mojżeszowa to jest w ogóle jedno wielkie, długie kazanie, które Mojżesz wygłosił. Kazanie, które z jednej strony jest wykładem dekaloga, a z drugiej strony jest przygotowaniem do wejścia do Ziemi Obiecanej. I tam też Jezus mówi, będziecie słuchać i wykonywać Boże przykazanie, będzie wam się dobrze wieść i Bóg będzie wam błogosławić. Jeśli z kolei odrzucicie Boga, Jego mądrość, Jego błogosławieństwo, to oczywiście skończycie tak jak Egipt. Dalej w 30 rozdziale tej samej księgi Mojżesz mówi, patrz, oto dziś kładę przed tobą życie i śmierć, życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, twego Boga i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Oczywiście, gdyby zapytać każdego z nas, nie, którą drogą wybieramy, to jaka odpowiedź by padła? Nie, odpowiedź wydaje się oczywista. Każdy z nas wybiera drogę szczęścia, życia, błogosławieństwa, powodzenia i tak dalej, nie? Nikt z nas nie wybiera drogi śmierci. A jednak zwrócił uwagę na to, że te słowa były skierowane do ludzi, którzy wcześniej oczywiście zadeklarowali wybór drogi życia. Jezus też zwraca się do ludu Bożego i mówi, słuchajcie, uważajcie, nie? Dlatego, że wielu z was, jeśli nie większość z was, wbrew ustnym deklaracjom znajduje się na drodze śmierci. Wybraliście świadomie drogę śmierci, udając, że wybieracie drogę życia. I w ogóle chodzi o życie i śmierć. Nie? Jezus mówi, sprawy, o których mówię, są najważniejsze. Nie ma ważniejszej sprawy. Nie? Powinniście rzucić wszystko, co robicie. Powinniście w tej chwili przybiec do moich stóp i dokonać właściwego wyboru. Nie możecie być zabiegani, zakrzątani wokół spraw, które wydają wam się słuszne i ważne i pilne. Niemniej jednak powinniście rzucić to wszystko, przybiec do mnie i dokonać właściwego wyboru. Dlatego, że wasze krzątanie się nie przyniesie nic dobrego, jeśli nie wybierzecie drogi życia. Także Salomon w przypowieściach mówi o dwóch drogach. O drodze mądrości i drodze głupoty. To są to te same dwie drogi, o których mówi Jezus i o których wcześniej mówił Mojżesz. Salomon mówi o drodze prawych i drodze występnych. Były już przewodniczący największej frakcji w polskim parlamencie. Mówił, że no, takich miałem znajomych. Nie? Znajomych się nie wybiera. Ale Pismo Święte mówi, że nie. Również od wyboru naszych znajomych zależy to, po którą drogą my chodzimy. Nie? To, że kumplujemy się z ludźmi spod ciemnej gwiazdy, nie przyszło do nas tak jakoś normalnie, bez naszej wiedzy, bez naszej woli. To był nasz świadomy wybór. Takie towarzystwo sobie wybraliśmy. Nie powinniśmy się dziwić, ani czarować nikogo, że oto nagle coś się złego dzieje ze mną, choć ja w żaden sposób temu nie zawiniłem. Od samego początku Salomon w przypowieściach mówi o tym, iż co? To, czy znajdujemy się na drodze życia, czy też znajdujemy się na drodze śmierci, czy znajdujemy się na drodze zwycięstwa, czy też na drodze klęski, zależy w znacznej mierze od tego, z kim się zadajemy. Nie? Kto, z kim się kumplujemy, kto jest naszym znajomym i ku czyim słowom skłaniamy swoje uszy. Komu chcemy się przypodobać, do kogo chcemy się upodobnić. Podobne słowa o dwóch drogach wypowiada też prorok Jeremiasz i te słowa dotyczą bardzo konkretnej sytuacji. Nie? Do tej pory mówiliśmy o jakichś w gruncie rzeczy abstrakcyjnych rzeczach, nie? Bo czym jest życie, czym jest śmierć, czym jest szczęście, czym jest nieszczęście. Takie słowa bardzo szybko spływają po nas, nie? Jak woda po kaczce i nie przywiązujemy do nich wielkiej wagi. Jeremiasz mówi o konkretnej sytuacji, od której rzeczywiście zależało życie i śmierć tych, którzy go słuchali. Mówi, tak mówi Pan, oto daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Jeremiasz wypowiadał te słowa w momencie, gdy Jerozolima była oblężona przez wrogie wojska. I mówi, kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza albo głodu, albo od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym was, ten zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą. Zatem znów, od posłuszeństwa słowom proroka zależy to, czy przeżyjemy, nie? Czy też zginiemy. Chociaż wydawać by się mogło, że posłuszeństwo słowom proroka, że prorok namawia nas do rzeczy bardzo dziwnej. Nie? Mamy opuścić kochane miasto, mamy opuścić kochany lud, mamy poddać się naszym wrogom. Trudny wybór, trudne wezwanie, a jednak Jeremiasz mówi, czasami takich wyborów musimy dokonywać, jeśli chcemy zachować nasze życie. I można by było przytaczać wiele takich przykładów. Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale, kiedy opisuje zepsutą naturę człowieka, czy też totalną deprawację człowieka, tam zresztą cytując wiele fragmentów ze Starego Testamentu, dochodzi do takiego wniosku, iż ci wszyscy, którzy odwrócili się od Boga, może przeczytam od 10 wiersza, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, czyli zbłądzili. Razem stali się nieużyteczni, nie wydają żadnych dobrych owoców. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Wszystko, co czynią, jest złe. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swymi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. To takie owoce wydają ludzie, którzy chodzą drogami innymi niż ta, którą Bóg nam wyznaczył. A drogi pokoju nie znają. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Ci, którzy porzucają Boże drogi, ci, którzy nie chcą słuchać Boga, ci, którzy nie kochają Boga, nie tak tylko ustami, ale tak naprawdę, w ten sposób kończą. Nie? Tak jak Paweł to podsumował. I oczywiście w każdym z tych przypadków wybór jednej albo drugiej drogi oznaczał określony stosunek do Bożego Słowa. A jak mówi Jezus w kazaniu na górze, oznacza stosunek do Chrystusa, czyli do wcielonego Słowa Bożego. W gruncie rzeczy najważniejszym pytaniem w naszym życiu jest to, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Nie? Kim naprawdę jest dla nas Jezus Chrystus. Czy rzeczywiście jest tym, za którym podążamy, czy też jest tym, od którego nieustannie szukamy pomocy i wsparcia. Jezus w Ewangelii Jana, Jezus wprost nazywa siebie bramą, drogą i życiem. Mówi, że kto do Niego przychodzi, ten znajduje życie, ten znajduje błogosławieństwo, lecz kto go odrzuca, ten skazuje się na przekleństwo. Dokładnie tak stało się z Jerozolimą. Jerozolima odrzuciła Chrystusa. Najpierw oczywiście krzyczeli hura, hura i wiwat, wiwat, ale potem powiedzieli, ukrzyżuj go. Nie, my nie chcemy takiego króla. On nie jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa, on nie da nam błogosławieństwa, on nie da nam szczęścia, on nie da nam życia, on przyniesie śmierć i zniszczenie na nasze głowy. I ukrzyżowali go, bo uznali, że w gruncie rzeczy jest dla nich zagrożeniem. Później też Jerozolima w ten sam sposób potraktowała apostołów. Dlatego też stało się, tak jak Jezus zapowiedział, ten, który go odrzuca, odcina się od źródła życia, dobra i szczęścia i automatycznie wybiera śmierć i zniszczenie. A zatem stoimy przed tymi dwoma drogami. Jezus mówi, uważajcie, którą pójdziecie. Uważajcie. I to, że mówisz, brama jest wąska i droga jest wąska, oznacza, że musimy jednak wysilić się choć odrobinę, żeby nie przeoczyć tej bramy i żeby znaleźć się na tej ścieżce. To nie jest coś, co przychodzi naturalnie. To nie jest coś, co przychodzi samo z siebie. To wymaga od nas pewnej uwagi i to wymaga od nas pewnego wysiłku. Następnie, począwszy od 15 wiersza, Jezus mówi, że słuchajcie, nie? I bądźcie uważni ze względu na to, że pojawią się między wami fałszywi nauczyciele i fałszywi prorocy, którzy będą wmawiać wam, że szeroka droga jest wąską, a wąska jest szeroką, że na końcu szerokiej drogi jest życie i zbawienie, szczęście i tak dalej. Dlatego też mówi, nie wszyscy, którzy mówią do mnie, Panie, Panie, są szczerymi uczniami. Są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa, są prawdziwymi posłańcami, którzy przemawiają w imieniu Chrystusa. I lektura Pisma Świętego nie pozostawia żadnej wątpliwości, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodziły trudne czasy, pojawiali się fałszywi prorocy. No i to jest normalne. Również my, gdy znajdziemy się w czasie kryzysu, jakiegokolwiek kryzysu, choćby finansowego, czy też kryzysu małżeńskiego, co wtedy robimy? Nie szukamy proroków, którzy byliby w stanie nam wskazać drogę wyjścia z sytuacji, która wydaje się być sytuacją bez wyjścia. Szukamy proroków, którzy by pokazali nam nowe drogi, nowe ścieżki, nowe sposoby postępowania, byśmy byli w stanie uratować siebie, nasze życie, może naszych bliskich. Dlatego też, no rzeczywiście, fałszywi prorocy nie pojawiają się wtedy w większej ilości. My po prostu chętnie ich słuchamy i gorliwie ich szukamy, kiedy sami czujemy się bezsilni. Większe jest zapotrzebowanie na fałszywych proroków, większa jest podaż fałszywych proroków. Tak samo było po odejściu Jezusa do Ojca i przed zburzeniem Jerozolimy. Jezus właśnie w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza zapowiada to, iż po Jego odejściu pojawi się wielu fałszywych proroków. Te 40 lat będzie czasem sądu. Będzie trudnym czasem. Jak Jezus mówi, będą wtedy różne rozruchy, będą wtedy trzęsienia ziemi, będzie głód, aż w końcu przyjdą Rzymianie, oblegną Jerozolimę i ją zburzą. I wtedy ludzie będą szukali proroków, a więc ludzi, którzy byliby im w stanie wskazać drogę wyjścia z sytuacji, która wydaje się być sytuacją bez wyjścia. Jezus przestrzega nas przed tymi fałszywymi prorokami, zwłaszcza przed ich nauką. Jeśli damy jej posłuch, to może się okazać, że pobłądzimy i miniemy ciasną bramę i wąską drogę. Fałszywi prorocy zwykle próbują oczarować nas piękną mową. I o tym w pierwszej kolejności Jezus nas przestrzega. Piękną mową albo też niezwykłymi znakami. O tym mówi później. Jezus mówi, że fałszywi prorocy z jednej strony mogą próbować zrobić na nas dobre wrażenie i wzbudzić nasze zaufanie, przybierając szatę pobożności, nie? Czy też może w innych niereligijnych dziedzinach przybierając szatę eksperta. Nie? Zwykle ekspert to jest ten, który stoi ponad wszystkimi i cokolwiek on powie, to jest jak wyrocznie. Kiedy więc czytamy o owocach, po których mamy rozpoznać fałszywych proroków, nie dziwi, że Jezus mówi o cierniach udających winogron i o ostach udających figi. Jezus mówi, przyjdą do was wilki w owczym przebraniu i mówi zaraz potem, będziecie widzieć też ciernie, które wydają, będą się wam wydawać winogronem, albo też zobaczycie osed, który będzie wam się wydawał figą. W przypadku wszystkich tych trzech rzeczy mamy do czynienia z rzeczami, które przez nieuwagę można wziąć za coś przeciwnego, za rzeczy, które udają coś, czym nie są. Nie? Coś, co jest przeciwne do tego, czym rzeczywiście są. Owca i wilk, to nie trzeba dużo mówić na ten temat. Ponoć jest pewien krzew, ciernisty krzew, nazywa się szakłakiem. Ktoś słyszał o nim? Ciernisty krzew, który nazywa się szakłakiem i owocuje w sposób podobny do winogron. Może nie do takich fajnych winogron, ale do jakichś tam dzikich winogron. Jego owoce niestety są trujące. Nie? Czyli znów, mamy coś, co udaje coś innego, coś dobrego, swoje przeciwieństwo. Udaje w ten sposób, że rzeczywiście możemy się dać zwieść, zjeść to, zamiast otrzymać słodycz i przyjemność i życie, otrzymamy śmierć, spotka nas śmierć. Podobnie też ponoć istnieje kwiat, pewien oset, którego kwiat przypomina, przynajmniej z daleka, kwiat figi. Nie? A więc znów, coś, co udaje swoje przeciwieństwo. Wszystkie te trzy figury, owca, czy też wilk w owczej skórze, oset, który udaje figę, ciernisty krzew, który udaje winorośl. W przypadku tych trzech rzeczy mamy do czynienia znów z czymś, co przez nieuwagę możemy wziąć za jego przeciwieństwo. Morał z tego jest zatem taki, iż przynajmniej w sprawach życia i śmierci powinniśmy zdobyć się choćby na odrobinę wysiłku, by odróżnić prawdę od fałszu, by odróżnić plewy, oddzielić plewy od ziarna. I Jezus mówi, nawet jeśli w przypadku we wszystkich innych dziedzinach życia jesteście niedbali, to przynajmniej jeśli chodzi o życie i śmierć, wysilcie się, choć odrobinę, żeby odróżnić prawdę od fałszu. Pewnie też z tego powodu w Dziejach Apostolskich Łukasz nazywa Żydów z Berei szlachetnymi, dlatego że oni właśnie wysilili się. Kiedy usłyszeli od Pawła Ewangelię, usłyszeli ją po raz pierwszy, co zrobili? Otworzyli Pismo Święte i zaczęli badać, jak się rzeczy mają. Nie? Czy to, co Paweł im przyniósł, co Paweł im zwiastuje, jest zgodne z tym, co Bóg wcześniej powiedział. Nie? To jest ta odrobina, minimum, które musimy wykonać, żeby rzeczywiście iść drogą życia. Czasami sprawy nie są jednak takie proste. Zwłaszcza, gdy fałszywi prorocy czynią cudowne znaki. Nie? Najczęściej, jak ktoś uczyni jakiś cudowny znak, to już mówimy, o, ten człowiek na pewno jest posłańcem Bożym i mówi prawdę i samą prawdę. A jednak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zobaczcie znów, nie? Takie głupie wnioski przychodzą nam do głowy tylko i wyłącznie wtedy, gdy zapominamy o tym, co mówi Pismo Święte. W całym Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, czytamy o ludziach, którzy czynili cudowne rzeczy, a jednak byli posłańcami piekła. Nie? Wystarczy też przypomnieć sobie kapłanów egipskich, którzy byli w stanie sprowadzić na Egipt przynajmniej niektóre z plag, które Bóg zesłał na Egipt. W Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, czytamy o niejakim Szymonie uprawiającym czarną magię, autentyczną czarną magię. To nie był David Copperfield, ale prawdziwy czarnoksiężnik, który wprawiał swoimi czynami tłumy w zdumienie. W 16 rozdziale czytamy o kobiecie, która była opętana przez ducha jasnowidzenia i autentycznie była w stanie przepowiedzieć niektóre przyszłe wydarzenia i które też przynosiła swoim właścicielom wielkie dochody. W 19 rozdziale czytamy o synach kapłana żydowskiego, Sekwasa, którzy parali się egzorcyzmem i autentycznie wypędzali demony z opętanych ludzi. A jednak ci wszyscy ludzie byli na usługach szatana, nie na usługach Boga. Czynili cudowne rzeczy, którymi wprawiali w zdumienie tłum i które przynosiły im albo ich właścicielom krocie. W tym kontekście warto przypomnieć sobie nie tylko o właśnie egipskich kapłanach, ale także o piątej księdze Mojżeszowej, znów w 13 rozdziale tym razem, gdzie Mojżesz przestrzega nas przed fałszywymi prorokami. Mówi: jeśli przyjdzie do was prorok, przypowie wam przyszłe wydarzenia i one rzeczywiście się wydarzą, to jeszcze nie znaczy, że ja go posłałem. Nie, chociaż my instynktownie byśmy uznali takiego proroka za posłańca Bożego. No przecież przepowiedział przyszłe wydarzenia. Dlaczego mamy mu nie ufać? Musimy iść za jego głosem. A jednak Mojżesz mówi, nie, to nie wystarczy. Dlatego, że ostatecznym testem tego, czy Bóg kogoś posłał, czy też nie, nie jest jego szata, nie jest jego przebranie, nie jest to maska, którą założył, nie jest też cudowne, nie są też cudowne czyny, których dokonuje, nie jest również prawdziwe przepowiadanie przyszłych wydarzeń. Nie. To nie jest testem ostatecznym na to, czy Bóg posłał takiego człowieka. O prawowierności proroka przesądzają jego czyny, jego sprawiedliwe postępowanie i to, do czego rzeczywiście nas namawia. Mojżesz mówi, jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, który ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, który ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, waszego Boga, z całego serca, z całej swojej duszy. To Bóg stawia na naszej drodze fałszywych proroków i cudotwórców, i ludzi, i wilki przebrane w owcze skóry po to, aby sprawdzić, czy rzeczywiście go kochamy, czy też w gruncie rzeczy kochamy samych siebie. I testem na to jest to, do czego ci ludzie nas namawiają? Czy do tego, żebyśmy porzucili prawdziwą wiarę? Czy do tego, żebyśmy porzucili Chrystusa? Czy do tego, żebyśmy poszli za jakimś innym Mesjaszem? Albo za jakimś innym Jezusem? Czy też nie? To jest testem na to, czy zostali oni posłani od Boga, czy też od węża. Zatem tym, co przesądza o prawowierności, nie jest piękna mowa, nie są nawet cudowne znaki, nie są spełnione proroctwa, lecz posłuszeństwo Bożemu Słowu. I znów w sytuacji, którą opisuje Mojżesz, bardzo łatwo było sprawdzić, czy ktoś jest prawdziwym, czy też fałszywym prorokiem. Jeśli powiedział, a to wszystko, co wcześniej wam powiedział Mojżesz, zapomnijcie o tym. Nie? Ja jestem prawdziwym posłańcem od Boga. Oczywiście taka osoba była fałszywym prorokiem. Jeśli do nas ktoś by przyszedł i powiedział, a słuchajcie, zapomnijcie o tym wszystkim, co czytacie w Piśmie Świętym, no to oczywiście, nie? Odpowiedź jest jasna. Ale dowodem prawowierności jest również owoc sprawiedliwości. Nie? To, kim rzeczywiście jesteśmy, jakie jest nasze życie i w jaki sposób postępujemy. Jezus kończy kazanie na górze, wzywając do posłuszeństwa Jego przykazaniom, Jego słowom. I zwróćcie uwagę na to, że tak również kończy się cała Ewangelia Mateusza. Tam też Jezus mówi, słuchajcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je i uczą je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Znów więc wskazuje na alternatywę, najważniejszą alternatywę, przed którą stoimy. Prawdziwa mądrość prowadzi, przejawia się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Fałszywa mądrość przejawia się w nieposłuszeństwie Bożym przykazaniom. Bardzo często fałszywi nauczyciele, oczywiście oni też doświadczyli wielu rzeczy, oni też wiele się nauczyli. Jeśli przyjdą do kościoła, to nie będą mówić, a zapomnijcie o Jezusie, nie? Raczej przedstawią nam jakiegoś alternatywnego Jezusa i raczej będą nas wzywać do tego, żebyśmy wybrali może wolność zamiast przykazań i posłuszeństwa. Dom, o którym mowa jest w samej końcówce kazania na górze, to oczywiście w kontekście Ewangelii nie tylko świątynia jerozolimska, ale przede wszystkim dom Izraela, lud Boży. Jezus mówi przywódcom Izraela, jak mają uchronić dom Izraela przed upadkiem. Oni jednak, jak wiemy z dalszej części Ewangelii i z dziejów apostolskich, i z objawienia świętego Jana, nie chcieli słuchać Jezusa, nie chcieli słuchać Jego słów, odrzucili Go, ukrzyżowali Go, woleli polegać na własnej tradycji, na przykład faryzeusze, albo też na aliansach politycznych, na przykład saduceusze. I dlatego też 40 lat później o mury Jerozolimy, o mury jerozolimskiej świątyni uderzyła potężna fala rzymskich legionów. Dom Izraela legł w gruzach, a jego upadek był wielki. Stało się dokładnie to, co Jezus zapowiedział, przed czym wpierw tylko przestrzegał w kazaniu na górze, co później zapowiedział i co się wydarzyło, dokładnie tak, jak przepowiedział. Izrael odrzucił Chrystusa, wybrał szeroką bramę, wybrał szeroką ścieżkę. Skończyło go to, co jest zapowiedział w kazaniu na górze. Oczywiście nauczanie Jezusa możemy odnieść uniwersalnie do Kościoła, ale możemy też odnieść to do pojedynczego zboru, do narodu, do rodziny, do jednostki. Puenta jest taka, że jedynym sposobem na zbudowanie czegoś trwałego, a więc i znaczącego, jest znajomość słów Chrystusa i posłuszeństwo słowom Chrystusa. Nie? Tyle i aż tyle. Jak przypomina Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, nawet męczeńska śmierć nic nam nie pomoże, jeśli zignorujemy Boże przykazania. My możemy wydać swoje ciało na spalenie. Możemy pojechać do Afryki i tam zostać zabici przez islamskich fundamentalistów, głosząc Ewangelię, a jednak pójść do piekła. Nie? Tak to wygląda. Jeśli zignorujemy Boże przykazania, jeśli będziemy budować całe nasze życie w oparciu o nasze pragnienia, nasze ambicje, a nie będziemy wsłuchiwać się w to głos Chrystusa, który nas prowadzi. Czasami niestety jako chrześcijanie musimy złożyć na ołtarzu Bożym nasze własne ambicje i nasze własne pragnienia po to, żeby pójść za Jego głosem. I znów, wystarczy pomyśleć o kilku przykładach z Pisma Świętego. Józef, syn Jakuba, czy on zrealizował swoje życiowe plany? Nie zrealizował żadnego ze swoich życiowych planów. Nie, Józef najprawdopodobniej chciał być muzykiem rockowym z Seattle, nie? A co się z nim stało? Najpierw został sprzedany przez swoich braci w nagrodę za wierną służbę swojemu ojcu. Potem stał się ofiarą spisku żony Potyfara w nagrodę za wierną służbę Potyfarowi. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Wiele spotkało go w życiu złych rzeczy, dlatego że był wierny Bogu, dlatego że wiernie postępował za Chrystusem. Józef najprawdopodobniej nie planował nigdy w życiu i to nie było jego marzeniem, żeby być zarządcą w domu Potyfara, żeby być zarządcą więzienia faraońskiego, żeby być drugim po faraonie, zarządcą Egiptu. No, żadnej z tych rzeczy Józef sobie nie wybrał i żadna z nich nie było jego marzeniem. A jednak w ten, a nie w inny sposób Bóg poprowadził go przez życie i uczynił z niego wielkiego człowieka właśnie dlatego, że Józef był gotów bardziej służyć Bogu i iść za Jego głosem, niż realizować swoje marzenia i swoje ambicje. A zatem, nawet jeśli wydamy swoje ciało na spalenie, może to nam na nic się nie przydać. Jeśli zignorujemy Boże przykazania, jeśli przestaniemy kochać Boga autentyczną miłością. I nie chodzi o to, że Bóg będzie musiał w jakikolwiek aktywny sposób wystąpić przeciwko nam. Nie? Wystarczy, że odetniemy się od Jego mądrości, od Jego błogosławieństwa, aby spadło na nas nieszczęście. Nie? To, że cieszymy się czymkolwiek dobrym w naszym życiu, to nie jest stanem naturalnym. To jest również stanem łaski. Wszystko to otrzymaliśmy od Boga. Wystarczy, że On odwróci się od nas. Wystarczy, że zabierze nam swojego ducha. Natychmiast zamieniają się w proch. Ja o tym mówię nam, Psalm 104. Jeśli Bóg jest dobrem, jeśli Bóg jest życiem, co stanie się, jeśli odwrócimy się od Niego, jeśli odetniemy się od Niego, jeśli wybierzemy alternatywną drogę? Kiedy Jezus skończył mówić, wygłaszać kazanie na górze, tłum nie mógł się nadziwić Jego mocy, z jaką przemawiał. Wszyscy byli zdziwieni, zachwyceni. Powiedzieli, w życiu jeszcze nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy tak niesamowitych słów. Ale znów, Jezus nie oczekuje od nas zachwytu nad Jego słowami. Nie chodzi o to, żebyśmy byli w niebo wzięci, słuchając kazania. Jezus też nie oczekuje tego, abyśmy byli zachwyceni Jego cudami i tak dalej. Jeśli tego właśnie szukamy u Chrystusa, w Chrystusie, pięknych słów, wielkich cudów, to znaczy, że wciąż nie rozumiemy Jego nauczania. To znaczy, że wciąż nie za bardzo chyba podążamy też za Nim. Gdzie był tłum, który wpadł w zachwyt nad Jego słowami? Gdzie był tłum, który został nakarmiony cudownie przez Chrystusa? Gdzie byli ci wszyscy, których Chrystus uzdrowił, kiedy na dziedzińcu pałacu Piłata rozległ się krzyk ukrzyżuj Go? Nie było nikogo. Nie było ani jednego. Nawet ci, którzy powiedzieli, choćby wszyscy od Ciebie odstąpili, ja pójdę za Tobą do końca, nawet na śmierć. Nie? Również tego zabrakło. Zdziwienie i zachwyt same w sobie nic nie znaczą i nie posiadają żadnej wartości. To, co znaczy, to, co posiada wartość, tym jest posłuszeństwo Chrystusowi i Jego słowom. Na koniec jeszcze parę słów ze srebrnego, ze srebrnego krzesła. Srebrne krzesło. Która to jest część opowieści z Narnii? Czwarta. W tej kolejności, w jakiej były wydane książki. Czytaliście to, na pewno pamiętacie. Filmu jeszcze nie oglądaliście. Tam Julia i Eustachy mają do wypełnienia misję powierzoną im przez Aslana. Ja nie będę wam tłumaczył, kim jest Julia, kim jest Eustachy, kim jest Aslan. Orientujecie się w tym. Julia otrzymuje cztery znaki od Aslana. Julia i Eustachy znajdują się znów w Narnii. Spotykają tam Aslana. Aslan powierza im pewną misję, ale w gruncie rzeczy powierzenie tej misji polega na przedstawieniu im czterech znaków. Aslan mówi: idźcie. I powtarzajcie rano i wieczorem cztery znaki, o których wam mówię. No i jak będziecie je powtarzać, to oczywiście będziecie je pamiętać. I kiedy was spotkają te znaki, od razu je rozpoznacie. I będziecie wiedzieć, co macie czynić. Nie? To będzie dla was drogowskazem. Ale Aslan nie mówi: musicie się udać tam i tam i zrobić to i to. Mówi: nie. Tu są cztery znaki, powtarzajcie je wieczorem, rano i wieczorem, zapamiętacie je. Jak was spotkają, od razu je rozpoznacie i to będzie jednocześnie znakiem, co macie uczynić dalej. Te znaki was poprowadzą. Julia otrzymuje te cztery znaki i oczywiście na początku każdego dnia, rano i wieczorem powtarza je, żeby nie zapomnieć, żeby je natychmiast rozpoznać, ale z czasem, czy to ze zbytniej pewności siebie, czy też ze znużenia, te rzeczy najczęściej nas niszczą, nie? Albo znużenia, albo już nam się po prostu nie chce czegoś robić. Nie chcę na przykład wstawać w niedzielę rano, żeby przyjść na nabożeństwo, bo jest tyle wiele alternatywnych rzeczy do robienia, ciekawszych, fajniejszych, bardziej zabawnych. Albo z drugiej strony jesteśmy zbyt pewni siebie i mówimy: a, już nie muszę tego robić, nie? To stało się dla mnie rutyną. Po co się przyjmować? Lepiej spędzić czas na czymś innym. I tak w niedzielę na kazaniu w kółko jest o tym samym. Z czasem Julia zaniedbuje te codzienne powtarzanie znaków. Skutek jest taki, możecie się już domyślić, że ich nie rozpoznaje, kiedy już na nie natrafia. To oczywiście rodzi nowe problemy, bardzo komplikuje misję, a przy tym wystawia ich na dodatkowe niebezpieczeństwa. Ich niedbalstwo, podszyte fałszywą pewnością siebie, prowadzi ich niemal do katastrofy i doprowadziłoby ich do katastrofy, gdyby nie interwencja Aslana. Niby Julia słyszała, niby nawet zapamiętała, przez jakiś czas powtarzała wiernie rano i wieczorem słowa Aslana, ale jednak koniec końców nie przywiązała do nich wystarczającej wagi. I my jesteśmy niestety bardzo często podobni do niej. Na początku jest przeogromny entuzjazm, jest wielkie zachwycenie Chrystusem. Chrystus, 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 Jezus, Jezus, Jezus nie schodzi z naszych ust. Potem niestety stajemy się jak Julia, nie? Dlatego że nie nasza Julia, Julia ze srebrnego krzesła, nie dlatego, że rzeczy przestają nas ekscytować, przestajemy przywiązywać wagę do słów Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci jeszcze raz za te słowa, dziękujemy Ci jeszcze raz za kazanie na górze, dziękujemy Ci za całe pouczenie i też zachętę, jaką otrzymaliśmy z tego kazania na górze. Dziękujemy Ci za wszystkie słowa Twojego Syna i prosimy Cię teraz o to, abyś uczynił z nas posłusznymi uczniami Jezusa Chrystusa, abyśmy nie tylko wsłuchiwali się chętnie każdego dnia w Jego słowa, w Jego głos, ale też chętnie i wytrwale podążali za Nim, dokądkolwiek nas doprowadzisz. Tak jak dzisiaj rano nawet czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, abyśmy podążyli za Nim nawet na krzyż, wiedząc, że jeśli przyjmiemy Jego hańbę, to również obdarzysz nas Jego chwałą i Jego zwycięstwem. Prosimy Cię o niezłomną wiarę, prosimy Cię o posłuszną wiarę, prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy nie dali się też zwieść, ani sami nie stali się zwodzicielami dla innych. Prosimy Cię, abyśmy wiernie, wytrwale, odważnie do końca podążali wąską drogą, na którą wprowadziłeś nas. Przez słowo Chrystusa, przez które wzbudziłeś nas wiarą. Amen.